Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Prezydent Peru złożył wizytę w Watykanie.
Potrzebę świadectwa chrześcijan wiarygodnego przez jedność wskazał papież w przesłaniu do patriarchy Konstantynopola.
Kościół w Szwajcarii z obawą przyjął wyniki referendum o muzułmańskich minaretach.
30 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Benedykt XVI przyjął prezydenta Peru, Alana García Pereza. Przybył on do Europy na szczyt iberoamerykański, który odbywa się w stolicy Portugalii z udziałem szefów 22 państw. Główne tematy lizbońskiego spotkania to innowacyjność technologiczna i upowszechnianie wiedzy, a także sytuacja w Hondurasie po niedzielnych wyborach prezydenckich oraz napięcie między Kolumbią i Wenezuelą.
Kościół w Peru pełni ważną rolę społeczną. Wyrazem tego był niedawny udział przedstawicieli episkopatu w negocjacjach rządu ze zbuntowanymi Indianami, protestującymi przeciwko inwestycjom wydobywczym w regionie Amazonii. Temat współpracy Kościoła i państwa pojawił się w czasie watykańskich rozmów prezydenta Peru. Po audiencji u papieża Alan Garcia spotkał się bowiem z kardynałem sekretarzem stanu oraz szefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Jak poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe, rozmawiano również na temat sytuacji w regionie. Gdy chodzi o Peru, podkreślono wysiłki rządu na rzecz wykorzenienia ubóstwa, umocnienia państwa, prawa i ochrony przyrody.
Papież raz jeszcze ponawia wysuniętą już przez Jana Pawła II propozycję wspólnych poszukiwań takich form pełnienia posługi biskupa Rzymu, które mogliby uznać i katolicy, i prawosławni. Benedykt XVI podejmuje tę sprawę w przesłaniu, które przekazał dziś Bartłomiejowi I, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Kardynał Walter Kasper stoi na czele watykańskiej delegacji, która w myśl 40-letniej już tradycji udała się do patriarchatu Konstantynopola na patronalne obchody ku czci apostoła Andrzeja.
W swym liście Ojciec Święty nawiązuje do ostatniej sesji plenarnej Katolicko-Prawosławnej Komisji Dialogu Teologicznego, goszczonej w październiku na Cyprze. Podjęto na nim temat roli biskupa Rzymu w kościele pierwszego tysiąclecia. Papież ocenia pozytywnie fakt, że mimo trudności i nieporozumień, wszystkie kościoły biorące udział w pracach komisji opowiadają się za kontynuowaniem dialogu. Zwraca też uwagę na wzrastające w ostatnich dziesięcioleciach braterstwo między katolikami a prawosławnymi. Nie powinni temu przeszkadzać ci, którzy przywiązani do pamięci o różnicach historycznych nie potrafią się otworzyć na działanie Ducha Świętego.
Benedykt XVI wyraża uznanie duchowieństwu i wiernym patriarchatu ekumenicznego za świadectwo dawane Ewangelii nawet w trudnych warunkach. Podkreśla, że wobec coraz bardziej złożonych wyzwań stojących przed chrześcijanami jest ono szczególnie potrzebne. Z pewnością stanie się bardziej wiarygodne, jeśli wyznawcy Chrystusa będą w pełnej jedności. Na razie, gdy do niej zdążamy, winniśmy już dawać wspólne świadectwo w służbie ludzkości. Nasze kościoły mają zwłaszcza bronić godności człowieka, szerzyć wartości etyczne, wdrażać sprawiedliwość i pokój, walczyć z głodem, ubóstwem i analfabetyzmem, wzywać do odpowiedzialności za ochronę przyrody. Papież wspomina tu liczne inicjatywy ekologiczne patriarchy Bartłomieja, w tym niedawne sympozjum z cyklu Religia, Nauka, Środowisko poświęcone rzece Mississippi.
Kardynał Keith O'Brien wezwał Szkotów, aby lepiej poznali swego patrona Andrzeja Apostoła, którego święto obchodzone jest 30 listopada. Komentując wyniki sondażu społecznego, hierarcha zauważył, iż prawie połowa respondentów uważa, że święty Andrzej był Szkotem.
Wiedza dzisiejszych Szkotów o świętym Andrzeju i jego życiu jest bardzo rozczarowująca. Imię Andrzej w rankingu szkockich imion dla chłopców spadło do drugiej dziesiątki, a prawie 1/3 młodych ludzi nie wie w ogóle, kim był święty, który od ponad 15 wieków jest patronem Szkocji. Natomiast połowa mieszkańców uważa go wręcz za dawnego mieszkańca Szkocji. Dzieci w tym dniu malują na twarzy narodową flagę. Ile jednak z nich wie, co oznacza biały krzyż na niebieskim tle, pyta kardynał O'Brien. Nie możemy pozwolić, by święto patrona przerodziło się w wydarzenie świeckie, tracąc swój wielowiekowy religijny charakter, pisze szkocki purpurat. Przypomina, że to właśnie stało się z Bożym Narodzeniem, z którego wyparto Chrystusa, pozostawiając dzwonki i melodyjki, lub z Wielkanocą, której śladem staje się festiwal czekolady. Metropolita St. Andrews i Edynburga zaproponował też, by w Szkocji święto narodowego patrona było dniem wolnym od pracy.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Biskupi Szwajcarii są zaniepokojeni wynikami wczorajszego referendum, w którym ponad połowa obywateli tego kraju wypowiedziała się za wprowadzeniem zakazu minaretów. Nie ogranicza on wprawdzie w niczym budowy miejsc kultu, dotyczy tylko wznoszenia wieżyczek, z których muezini wzywają muzułmanów do modlitwy, wyjaśnił rzecznik szwajcarskiego episkopatu Walter Müller. Tym niemniej godzi to w wolność religijną i społeczną integrację. Dlatego przed referendum biskupi zachęcali głosujących do opowiedzenia się za minaretami. O opinię na temat jego rezultatów zapytaliśmy sekretarza generalnego episkopatu Szwajcarii, księdza Felixa Gmyla.
Biskupi nie są zadowoleni z wyników, ale uznają, że jest to wyraz obaw, które istnieją w społeczeństwie. Nie udało nam się przekonać ludzi, że zakaz budowania minaretów nie służy integracji cudzoziemców. W jakimś sensie uderza to również w wolność religijną. Ponadto biskupi apelują, abyśmy teraz w jeszcze większym stopniu pomagali chrześcijanom w krajach muzułmańskich, bo oni nie są tam wolni. Nie mogą budować kościołów, modlić się w miejscach publicznych. A teraz tym bardziej musimy walczyć o prawa tych chrześcijan. Ci, którzy dążyli do zakazu minaretów, bardzo często przypominali o tym, że chrześcijanie w krajach muzułmańskich nie mają żadnych praw. Teraz muszą walczyć o ich prawa. Zobaczymy, jak Szwajcarzy to zrobią.
Nowy program duszpasterski oparty na owocach synodu dla Afryki przygotowują wspólnie biskupi Burundi, Rwandy i Demokratycznej Republiki Konga. W Kinszasie trwa spotkanie regionalnej konferencji episkopatu zrzeszającej te trzy kraje. Jest to zarazem okazja do jubileuszowego bilansu, ponieważ konferencja Episkopatu Afryki Centralnej obchodzi właśnie pół wieku istnienia.
Uczestnicy spotkania podkreślają, że na drodze budowania pomyślności i pokoju w regionie Wielkich Jezior pozostaje wciąż bardzo wiele do zrobienia. Nie można jednak tracić chrześcijańskiej nadziei, która stanowi antidotum na wszelki fatalizm i pesymizm co do przyszłości Afryki. Stąd program duszpasterski budowany jest wokół kluczowych słów synodu – pokój, sprawiedliwość i pojednanie. Ważnym wydarzeniem jubileuszowego spotkania będzie położenie kamienia węgielnego pod pierwszy panafrykański Instytut Nauki Społecznej Kościoła, jaki powstaje w ramach Katolickiego Uniwersytetu w Kinszasie.
Niepokojące problemy Ameryki i sytuację społeczno-gospodarczą warunkującą misję Kościoła omówiła zebrana w Rzymie Rada Specjalna Sekretariatu Synodu Biskupów dla tego kontynentu. Handel narkotykami, pranie brudnych pieniędzy, korupcja, przemoc, wyścig zbrojeń, dyskryminacja rasowa, zadłużenie zagraniczne, nierówności społeczne, nieuzasadnione niszczenie przyrody to tylko najpoważniejsze trudności, z jakimi zmaga się tamtejsze społeczeństwo.
Zjawisko korupcji jest znacznie rozpowszechnione w Ameryce. Kościół popiera wszelkie starania władz cywilnych na rzecz wyeliminowania lub przynajmniej zmniejszenia jej zakresu. Czytamy w opublikowanym komunikacie. Ze swej strony jesteśmy gotowi skutecznie przyczyniać się do zwalczania tego zła. Proponujemy zarazem odpowiednią edukację wiernych i większą obecność świeckich o odpowiednich kwalifikacjach. Może to przyczynić się do powiększenia dobra wspólnego. Tylko takie osoby mogą skutecznie praktykować takie wartości jak prawda, uczciwość, pracowitość i służba dobru wspólnemu, napisała Rada Specjalna Synodu Biskupów dla Ameryki.
Politycy wybrani na mocy demokratycznych procedur powinni się czuć reprezentantami całego narodu, a nie wyłącznie własnych ugrupowań i działać na rzecz jedności całego społeczeństwa. Przypomniał o tym episkopat Boliwii na zakończenie zebrania plenarnego. W specjalnym komunikacie biskupi nawiązali do zbliżających się wyborów powszechnych, rozpisanych w związku ze zmianą konstytucji tego południowoamerykańskiego kraju. Boliwijscy pasterze ostrzegli wiernych przed niebezpieczeństwem kupowania głosów przez kandydatów bądź narzucania wyborcom, na kogo mają głosować, co często miało miejsce poprzednio. Biskupi wyrazili nadzieję, że wybory będą prawdziwym świętem demokracji.
Zdaniem Kościoła pozytywnym znakiem w życiu publicznym Boliwii jest rosnąca frekwencja wyborcza oraz zniesienie dyskryminacji politycznej pewnych grup społecznych. Istnieje nadzieja, że przyczyni się to do budowy społeczeństwa bardziej sprawiedliwego, wolnego, solidarnego i zjednoczonego, uważają biskupi. Wyrażają też uznanie dla wysiłków na rzecz utrzymania w kraju zgody i pokoju, mimo istniejących podziałów. Niepokój budzi jednak strukturalne ubóstwo dotykające wielu Boliwijczyków oraz stan bezpieczeństwa i niewydolność wymiaru sprawiedliwości. Pochodną tych zjawisk jest wysoki wskaźnik przestępczości, w tym przemoc w rodzinach i wobec nieletnich.
Episkopat Filipin poparł rozwój biotechnologii w produkcji ryżu dla zapobieżenia niedoborom tego zboża bez niszczenia środowiska i zwiększenia areału upraw. Kościół pozytywnie odnosi się do wprowadzenia genetycznie modyfikowanego ryżu, jeśli posłuży to wyżywieniu ponad miliarda Azjatów i Afrykanów, którym zagraża głód, stwierdził arcybiskup Leonardo Legazpi. Kieruje on w filipińskim episkopacie biurem do spraw etyki. Dodał on, że tamtejszy kościół początkowo ze sceptycyzmem traktował sprawę organizmów genetycznie modyfikowanych, gdy technologia ta nie była jeszcze dopracowana. Dopiero gdy okazało się, że nowe, bardziej wydajne gatunki zbóż mogą przyczynić się zarówno do bezpieczeństwa żywnościowego, jak i zachowania równowagi środowiska, techniki transgeniczne zyskały więcej uznania. Przyczyniła się do tego m.in. konferencja poświęcona tej kwestii, a zorganizowana w maju przez Papieską Akademię Nauk. Dyskusję na ten temat kontynuowano w Manili na Międzynarodowym Sympozjum Genetycznym o Ryżu.
Biblia w każdym domu to projekt realizowany przez episkopat jednego z najbiedniejszych krajów Azji. Biskupi Filipin przygotowali ekonomiczne wydanie Pisma Świętego, które ma się znaleźć w każdej katolickiej rodzinie. Edycję przygotowuje wydawnictwo Świętego Pawła, które samo zaproponowało swoją pomoc. Do charyzmatu prowadzącego je zgromadzenia należy bowiem ewangelizacja poprzez media. Koszt wydania ma być najniższy z możliwych, by udostępnić nabycie Biblii wszystkim zainteresowanym, których do tej pory nie było na to stać. Filipiny to jedyny katolicki kraj Azji w liczącym prawie 70 milionów mieszkańców w państwie. Ponad 80% ludności stanowią wyznawcy Chrystusa.
W kampanii Biblia w każdym domu pomyślano też o tych, których i tak nie będzie stać na zakup nawet jednego egzemplarza. Pismo Święte dla tych wiernych nabędą parafia, następnie rozdadzą je najuboższym rodzinom. Jeszcze nie zdecydowano o wielkości nakładu, przewiduje się jednak, że będzie to kilkanaście milionów.
Wpływ edukacji jezuickiej na ludy Azji to temat zakończonego w Makao sympozjum naukowego. Chiński kościół rozpoczął tym samym obchody 400-lecia śmierci wielkiego jezuickiego misjonarza Matteo Ricciego. Kilkudziesięciu naukowców i pedagogów z Chin, Tajwanu, Singapuru, Korei, Wietnamu oraz z Europy przybyło z tej okazji do byłej portugalskiej kolonii, będącej obecnie specjalnym regionem administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej. Omówiono różnorodne modele pedagogiczne stosowane przez misjonarzy właśnie na terenie cesarskich Chin. Konferencję zorganizował działający w Macao Instytut Matteo Ricciego, którego dyrektorem jest Polak, ojciec Artur Wardenga.
Konferencja otworzyła nowe sposoby kontaktu między wiarą a kulturą w Chinach oraz doceniła wkład jezuickich uczelni w Azji, które były i są pomostami dla rozwoju cywilizacji i ludów tego kontynentu, powiedział katolickiej agencji Asia News jezuicki misjonarz, organizator sympozjum. Jeden z chińskich profesorów analizujących szkolnictwo jezuickie w Chinach przed i po 1950 roku stwierdził, że cele kształcenia jezuickich placówek mogą być użyteczne w Chinach również dziś.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.